z cyklu Tajemnice Chrztu Polski. Awanturnik Wichman.
W Kronice mistrza Wincentego Kadłubka znajdujemy poruszający opis kielicha z trucizną. Popiel podaje naczynie swoim stryjom, truje możnych i odmawia im prawa do pochówku. W ciałach stryjów lęgną się myszy, które później zjadają popiela. Wincenty Kadłubek dokładnie opisuje puchar z trucizną,
w którym nawet mała ilość płynu podchodziła ku górze. I chociaż kielich ledwie w czwartej części był napełniony, wydawał się pełny, gdyż płyn zawisał w górze niby para.
Tak truciznę wyobrażał sobie krakowski kronikarz.
Tenże płyn, dbuchnięty z ust lub z nosa, opadał, jak to się zdarza z wrzątkiem.
Historycy zastanawiali się, co nam chce powiedzieć czcigodny biskup z Krakowa, Wincenty Kadłubek. Prawdopodobnie przebija przez tę opowieść głośna zbrodnia margrabiego Gerona.
Bezwzględny Gero zaprosił 30 wieleckich panów na ucztę i otruł. Miało to zapobiec powstaniu przeciwko Marchi.
O zatruciu wielmożów musiało być głośno, skoro echa tragedii z 939 roku słychać w kronice Wincentego Kadłubka pisanej 250 lat później. O Geronie pisze niemiecki kronikarz Widukind. Dowiadujemy się z tego tekstu, że margrabia Gero, odpowiedzialny za wschodnią flankę cesarstwa, trzymał Słowian i naszego Mieszka mocną ręką.
Gero margrabia wschodnich ludów poddał zwierzchnictwu cesarza Łużyczan i Słupian, a także Mieszka wraz z jego poddanymi.
Geron to był wielki pan na wschodzie. Jarosław Burchardt, historyk.
Na wschodzie cesarstwa niemieckiego znajdowały się tak zwane hrabstwa peryferyjne. Nazwano je marchiami, które miały prawo do rozszerzania wiary. A taki ich władca, czyli margrabia, nie musiał się liczyć z głosem cesarza czy też Rzymu. On miał plenipotencję. Idziesz na wschód czy idziesz na północ i ewangelizujesz. Co rozumiemy pod pojęciem ewangelizacji? Divide et impera. Nie liczą się metody. Bóg nam wybaczy.
Możemy nawet zaprosić 30 naczelników plemion serbo-łużyckich na kolację i podać im truciznę. Mieszko miał na wschodzie wroga margrabiego Gerona, ale był ktoś jeszcze groźniejszy. Profesor Tomasz Jurek, Instytut Historii imienia Tadeusza Manteufla, Polskiej Akademii Nauk.
Awanturnik Wichman.
Wielka postać, przyrodni syn cesarza, przedstawiciel arystokracji saskiej, bardzo potężna figura, ale człowiek wyjątkowo niespokojny. Wichrzyciel, skazywany na banicję. On w którymś momencie uchodzi z Saksonii do Słowian, do Wieletów Połabskich. Tam u tych Słowian jest bardzo dobrze przyjęty, no bo to wielki pan, znakomity przywódca. I on na czele owych Słowian gromi naszego Mieszka w 963 roku. I to jest pierwszy fakt zapisany w niemieckich kronikach, kiedy Mieszko wychodzi w ogóle z historycznego cienia za sprawą owego paskudnego Wichmana.
Profesor Adam Krawiec, Wydział Historyczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
No Wichman to była bardzo ważna postać, banita Saski, a więc możnowładca Saski, który został wygnany za popełnione przestępstwa. On znalazł schronienie u Luciców, a więc u jednego z tych plemion połabskich. Różnice religijne tu nie przeszkadzały im, no bo Lucice byli poganami, Wichman był formalnie chrześcijaninem. Wspierał ich w walce właśnie z Mieszkiem i to wspierał ich no, dosyć skutecznie.
Historyk z Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie, dr Leszek Wetesko.
Skąd ta siła tych Słowian połabskich, prawda? No bo przecież oni sobie dają radę z wielkim państwem niemieckim, z Sasami, dają sobie radę z Mieszkiem. Chyba jakimś wytłumaczeniem tej sytuacji jest teza pana profesora Cetwińskiego, który wskazał na taką ciekawą możliwość, że te wojska, którym dowodził Wichman, to niekoniecznie byli ci Słowianie, którzy tam w tych łapciach chodzili, zajmowali się rolą, tylko że to mogły być wojska normańskie, zaciężne, które były opłacane przez tych Słowian. Dlaczego? Wolin był wielkim ośrodkiem handlu.
Jedni historycy mówią, że Wichman współpracował z margrabią Geronem i wspólnie mieli przeć na Mieszka, że Geron specjalnie wysłał Wichmana do Wieletów. Inni twierdzą, że to niemożliwe, by panowie współpracowali. Margrabia Geron był drugą osobą w cesarstwie, odpowiadał za chrystianizację. Jak mógłby zaakceptować saskiego banitę w szeregach pogan Wieletów? Jedno jest pewne. W 963 roku, a więc 3 lata przed chrztem, Mieszko pojawia się pierwszy raz w kronice Widukinda, który pisze o losach Wichmana. Mieszko musi stawić czoła Wichmanowi i Wieletom. Z jednej strony margrabia Geron, z drugiej awanturnik Wichman, a na południu Czesi, którzy trzymali z Wieletami. Mieszko miał poważny polityczny problem, mówi źródłoznawca profesor Tomasz Jasiński.
To nie było tak jak dzisiaj, że tam władca może, ale też nie może się potknąć 3 razy. To może Stalin mógł się 10 razy wpierw w wojnie potknąć, ale książę, któremu nie sprzyja szczęście, to jest książę do wymiany. W Germanii na tarczach wynoszony, jeden, drugi nie urodzaj mu książę za to już głową przypłacić. No i on stał się w sytuacji dramatycznej. I uważam, że to był najwybitniejszy polski władca, to był największy pragmatyk. On po prostu dokonał natychmiastowego, jakbyśmy powiedzieli, rozpoznania sytuacji. I tak, Czesi zawsze wspierają ten Związek Wielecki, więc ja muszę mieć Czeszkę, żeby wyeliminować ich z gry. Mało tego, ci Czesi dadzą mi jeszcze wsparcie wojenne. Nie tylko, że przerwą przestaną być sojusznikami, więc nie będę okrążony. Proszę pamiętać, że już nad Obrą, za granicą byli Czesi. Oni mieli inne zmartwienia. Być może by go nie uderzyli, ale mogli mu dostarczyć pomocy. Mało tego, ten nasz Wichman i ci Wieleci byli największymi przeciwnikami cesarza.
A więc sojusz z Czechami załatwiał 2 rzeczy naraz. Po pierwsze, do kolejnej bitwy z Wichmanem stanie Mieszko ze wsparciem oddziałów czeskich.
Czesi są sojusznikiem tychże Wieletów. Rozbicie tego sojuszu i przeciągnięcie jednej strony na swoją stronę byłoby z punktu widzenia Mieszka działaniem bardzo pożądanym.
Po drugie, Mieszko ma szansę zostać przyjacielem cesarza. Nic tak nie łączy jak wspólny wróg – Wichman. Archeolog profesor Hanna Koczka-Kręc.
Był kłopotliwym również dla cesarza niemieckiego. Ten konflikt w gruncie rzeczy Mieszkowi przyniósł rezultaty pozytywne.
U Widukinda o Mieszku czytamy takie informacje, że na początku jest to książę jakichś barbarzyńców, ale w kontekście następnych wydarzeń zaczyna o nim pisać jako o przyjacielu cesarza. Czyli coś musiało się ważnego zdarzyć pomiędzy tym momentem, kiedy pisał, że to jest książę barbarzyńców, a tym, że jest przyjacielem cesarza.
Wróg naszego wroga jest naszym przyjacielem. Cesarz i Mieszko mają problem z Wichmanem. Banita wyprawia się na terytoria Sasów. Poza tym członek rodziny cesarza, grasujący z pogańskimi wojami, nie jest to komfortowa sytuacja dla Ottona I. Ale posuwajmy tę historię chronologicznie. Wichman z powodzeniem szarpie Mieszka. Nasi przodkowie nie są zadowoleni z księcia. Niektórzy politycy w Gnieźnie myślą o wcześniejszych wyborach. Mieszko żeni się z Dobrawą. Rzecz jasna, nie z miłości, bo para się nie znała.
Takie zatwierdzanie sojuszy poprzez małżeństwo to było normą w tamtych czasach.
Wichman nie jest jeszcze pokonany, ale cesarz widzi, ten Mieszko to ambitny władca. Los nagradza księcia śmiercią Gerona. Jest maj 965 roku, rok przed chrztem Mieszka I. Cesarz Otton przyjeżdża z Italii podzielić marchię świętej pamięci Gerona.
Gero kiedyś uczestniczył w buncie przeciwko Ottonowi I, jak jego syn Ludolf się zbuntował, syn Ottona. I duża część arystokracji niemieckiej poparła tego Ludolfa. Oto też ich pokonał i swojego syna. Nigdy już nie wybaczył tego Geronowi, ale wiedział, że Gero był na straży Słowiańszczyzny i ciągle tam mordował Słowian i posuwał to władztwo niemieckie. No i w tej sytuacji, jak on był, to trudno było go zmienić, ale jak zmarł, to mówi tak, nigdy więcej już takie wielkie terytorium jednemu Marchionowi nie dam. Ale tą Marchię, która była częścią Niemiec, podzielił bodajże na 5 małych kawałków. Byłoby to niemożliwe, to było, o ile pamiętam, czerwiec-lipiec 1965 roku. Niedawno rozmawiałem z profesorem Jurkiem, on też wpadł na ten sam pomysł. Ja teraz nie uprzedzam, ma jeszcze dalej idący pomysł niż ja. Ja uważam i on też uważa, to żeśmy niezależnie, że wówczas zapadła decyzja, to wszyscy zresztą tak podejrzewali, dotycząca chrztu polskiego. Ja bym powiedział nawet inaczej, podejmowano już decyzję tego lata 1965 roku, wiedząc, że Mieszko jest już naszym sojusznikiem i będzie ochrzczony, a być może nawet był. Profesor Jurek mówi, że był i że nawet na terenie Niemiec, a ja mówię, że raczej powinien być chrzczony na terenie Polski i za rocznikiem krakowskim jestem za tą datą 1966.
Profesor Jurek nie wyobraża sobie, by Mieszko, tak ważny element systemu bezpieczeństwa regionalnego, wróg awanturnika Wichmana, mógł się ochrzcić gdzieś u siebie.
Kiedy to książęta jeżdżą po prostu do chrześcijańskiego kraju i tam chrzest przyjmują. I zapomina się, że istnieje nawet taka pewna praktyka polityki cesarskiej, że cesarz przyjmuje na swoim dworze pogański książąt, tu ich się chrzci, cesarz zostaje ojcem chrzestnym i w ten sposób buduje się rodzina królów czy władców chrześcijańskich i ten nowy, niedawny poganie zostaje do niej przyjęty. No ale właśnie chrzest na dworze cesarskim, należy pojechać na dwór cesarski i tam się ochrzcić.
Profesor Krawiec.
Albo w kraju, albo na zewnątrz. Przyjmując chrzest w kraju, pokazywał swoim poddanym, że właśnie zmienia wiarę. Chociaż też to nie było tak, jak to czasem w starszej historiografii przedstawiano, że to było takie automatyczne, że książę się ochrzcił, to automatycznie wszyscy musieli się ochrzcić. Natomiast jeżeli by ochrzcił się w jakimś ośrodku na zewnątrz, to miał też swoje zalety, bo on mógł przecież wziąć ze sobą swoją drużynę, wszystkich tych możnych w towarzystwie biskupów w pięknych szatach liturgicznych, ochrzcić się z całą tą oprawą. To też mogło na tych ludziach z jego otoczenia zrobić wrażenie takie, że dodatkowo jak gdyby ich zachęcić do, także do zmian, do przyjęcia chrztu.
Chrzest na obcej ziemi był zwykle chrztem pod przymusem, mówi dr Leszek Wetesko, a Mieszko ochrzcił się przecież dobrowolnie. Nikt go w puszczy za futro nie złapał.
Nie mamy najmniejszych śladów źródłowych, które wskazywałyby, że Mieszko został przez kogokolwiek zmuszony do chrztu. Poza własnym krajem było się chrzczonym z powodów takich politycznych, przegrywało się jakąś wojnę i to był jeden z elementów pokoju, prawda?
Również profesor Koćka-Kręc odrzuca możliwość chrztu w Ratyzbonie.
My znamy z źródeł pisanych przypadki chrztów książąt, między innymi książąt czeskich, którzy zostali ochrzczeni poza swoim terenem i nie przyniosło to żadnych skutków dla ich poddanych. Zostali ochrzczeni, ale ta chrystianizacja ich terytoriów, ich ludzi za tym nie poszła. Można istnieć taką właśnie myśl, że jednak pokazanie tego chrztu wśród Rzeszy poddanych miało na celu, tak myślę, jednocześnie podkreślenie wagi tego wydarzenia, pociągnięcie przykładem poddanych Mieszka, bo verba docet, exempla trahunt.
Słowa uczą, ale przykłady pociągają. Profesor Józef Dobosz, Wydział Historyczny UAM.
Żadne wczesne źródła nie podają nam miejsca chrztu. Takie wczesne jak Titmar, ale nawet takie jak Gal czy Mistrz Wincenty. One o tym zupełnie milczą, jakby to pomijają. Miejsce nie było ważne, ważna była konwersja.
Profesor Dobosz przypomina starą interpretację Jerzego Dowiata.
To wszystko się odbyło w Ratyzbonie i ojcem chrzestnym Mieszka był ówczesny biskup Ratyzbony Michał. Stąd imię chrzestne Mieszko od Michała wyprowadzał.
Dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, dr Michał Bogacki, ostrożnie podchodzi do pomysłów kolegów historyków z Poznania, przypominając, że sojusze w średniowieczu zmieniały się jak w kalejdoskopie.
Na początku swojego panowania Mieszko I sprzymierza się z Czechami. Ślub z Dobrawą, tego najlepszym dowodem. Pod koniec swojego panowania walczy z Czechami. Notabene walczy wspólnie z Niemcami, z którymi przecież na początku swojego panowania walczy. Więc jak widać, te zmiany są bardzo, bardzo szybko następujące. My tak patrzymy bardzo często na ten okres wczesnego średniowiecza, w ogóle średniowiecza, na takie stagnacje. To trwa, trwa, nic się nie dzieje, nieprawda.
Źródła milczą o chrzcie Mieszka. Gdyby nasz książę ochrzcił się u Ottona, niemieccy kronikarze z pewnością by to odnotowali. Piszą jedynie, a może aż, o wydarzeniach 967 roku. Dowiadujemy się, że Mieszko, wzmocniony oddziałami czeskimi, staje do walki z Wichmanem. Rekonstruujemy tekst Widukinda.
Ostatnia bitwa Mieszka z Wichmanem i Wolinianami.
Miejsce? Nieznane. Gdzieś na Pomorzu Zachodnim. Czas 22 września 967 roku.
Siły Mieszka wzmocniły dwa chówce czeskiej jazdy, około 100 konnych.
Wichman rusza do boju. Jak w poprzednich bitwach, mieszkowa piechota ugina się pod uderzeniem. Saski Banita jest pewien zwycięstwa. Nie wie, że Mieszko schował za wzgórzami polsko-czeską konnicę. Jazda okrąża Wolinian, którzy spanikowani rzucają się do ucieczki.
Polska piechota dopada Wichmana. Saski hrabia chce oddać miecz, ale równemu sobie. Drużyna czeka na Mieszka. Książę nie zdążył dojechać na czas. Wojowie zabili Wichmana.
Profesor Jasiński uważa, że Mieszko wysłał poselstwo do Rzymu, do cesarza, przekazał ten miecz, przekazał również informację o zwycięstwie dla Wichmanem. To była ważna informacja dla cesarza. Zabijając Wichmana, Mieszko chyba wyświadczył wielką przysługę Ottonowi.
Profesor Przemysław Urbańczyk, archeolog, Polska Akademia Nauk.
Cesarza bardzo ucieszył ten prezent, a w tych czasach trzeba było na prezent zareagować prezentem. I jeszcze jeżeli się było wielkim władcą, ten odwzajemniony dar musiał być większy od daru otrzymanego.
Mieszko przysyła cesarzowi do Rzymu poselstwo z mieczem Wichmana. Otton z papieżem odsyłają miecz świętego Piotra, ale jak mówi profesor Urbańczyk, dar cesarza musi być większy. Co jest tym większym darem?
Razem z tym z mieczem, według Długosza, przyjeżdża biskup Jordan. Już konsekrowany, już wyznaczony na biskupa misyjnego wówczas jeszcze, bo on nie miał swojej siedziby, nie miał swojej określonej diecezji. Ja bym to nazwał go biskupem dworskim.
Prawdopodobnie ceną, jaką cesarz zapłacił za głowę Wichmana, że tak powiem, była zgoda na ufundowanie w Poznaniu biskupstwa dla państwa Mieszka, niezależnego od arcybiskupstwa Magdeburgu, które miało właściwie organizować całą misję na wschodzie.
Dyrektor Gnieźnieńskiego Muzeum studzi gorące głowy historyków. Pomysły z Wichmanem i chrztem w Ratyzbonie to interpretacja, a nie fakty. Michał Bogacki przypomina, że według źródeł Otton I miał wziąć syna Mieszka, małego Bolesława, do siebie, jako zakładnika, gwarancję pokoju. Takie były obyczaje polityczne tego czasu. Czy Otton zabierałby syna cesarskiemu przyjacielowi, któremu przed chwilą załatwił biskupstwo? I był wdzięczny za zlikwidowanie kłopotliwego hrabiego Wichmana? Może pójdźmy jeszcze dalej, proponuje dyrektor Bogacki.
Bitwa pod Cedynią wcale nie musiała być pod Cedynią. Może to jest klucz do wszystkiego. Być może to nie Mieszko się bronił pod Cedynią, a Mieszko zaatakował i stoczył walkę pod Cidinet, czyli gdzieś na Połabiu. Może to Mieszko był w tym momencie agresorem. Może cesarz był mu wdzięczny, ale może nie do końca był zadowolony z powodu agresywnej postawy Mieszka I i nakazał Mieszkowi oddać syna jako zakładnika. Być może Bolesław wcale nie był, bo ostatecznie się jakoś porozumieli i Bolesław do tych Niemiec nie wyjechał. Nie wiemy tego. Możemy tylko i wyłącznie domniemywać.
audycji Piotra Świątkowskiego mówili Hanna Koćka-Kręc, Jarosław Burchardt, Michał Bogacki, Adam Krawiec, Tomasz Jurek, Leszek Wetesko, Przemysław Urbańczyk, Józef Dobosz i Tomasz Jasiński. Czytali Halina Chmielarz i Paweł Wódczyński. Realizacja dźwiękowa Łukasz Kurzawski.